Czcigodny księże Stanisławie, drogie siostry i drodzy bracia, na wstępie bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za zaufanie i zaproszenie mnie do wygłoszenia tych rekolekcji. Siostry i bracia, pozwólcie, że zacznę takim małym wspomnieniem z domu rodzinnego. Mam 3 młodsze siostry, kiedy przed świętami robiliśmy takie duże porządki. Pomagaliśmy mamie szczególnie, bo tata no pewnie też, ale ma inne zadania na podwórku. Więc żeśmy pomagali w sprzątaniu domu, odsuwaliśmy tapczany, wersalki, regały. I któregoś dnia już rzędu powiedziałam do sióstr, oczywiście myśląc, że mamy nie ma w pobliżu. I mówię do sióstr, że ja mam już dość tych świąt, bo musimy tylko sprzątać, już 3 dzień sprzątamy po kolei cały dom. Ale mama usłyszała to, była w sąsiednim pokoju, drzwi były otwarte i mówi, przyszła i mówi, ciesz się, że są święta, bo byś brudem zarósł. I siostry i bracia, czas rekolekcji to jest czas sprzątania naszego domu, a w zasadzie domu Pana Boga, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego, czyli naszego serca. I też trzeba będzie odsunąć jakiś regał, jakiś tapczan i może skaleczymy się, może, nie wiem, przyciśniemy sobie palec, coś nas zaboli. Więc zapraszam do tego czasu, abyśmy odważnie stanęli i nie bali się podejść do światła, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, aby Bóg zobaczył nasze uczynki. A jeśli są złe, to żebyśmy mieli też świadomość, że trzeba się z nich poprawić i mamy na to szansę. Ta homilia nie będzie łatwa. I proszę mi wybaczyć, ale musimy dotknąć trudnych spraw, bo chciałbym mówić o miłosierdziu. A nie da się mówić o Bożym miłosierdziu, jeśli nie powie się wpierw o nędzy, o grzechu, jeśli nie powie się o słabości. Tam, gdzie nie ma nędzy, gdzie nie ma grzechu i nie ma słabości, tam miłosierdzie nie ma sensu. I może niektórzy nie potrzebują miłosierdzia i może niektórym się wydaje, że jest wszystko w porządku. Natomiast chciałbym, abyśmy usiedli wspólnie i pomyśleli, skoro są różne choroby ciała i ludzie chodzą do różnych lekarzy i ludzie robią wszystko, żeby nie umrzeć, to żebyśmy się przypatrzyli też chorobom duszy. Popatrzyli, że dusza nieraz jest naprawdę nędzna, w opłakanym stanie, chora i ledwo żywa i walczy o swoje jak potrafi. A zatem można by zacząć od takiego stwierdzenia. Jeśli nam nie jest dobrze w życiu, to nie dlatego, że mieszkamy w Baniosze czy w sąsiednich miejscowościach, ani nie dlatego, że jest XXI wiek. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że jest w nas chora dusza i że człowiek jest nieraz nędzny. To może kilka przykładów. Chociażby sprawa obgadywania ludzi, sprawa nienawiści i sprawa oszczerstwa. Wszyscy wiemy od dziecka, ile robi krzywdy, jak się mówi kłamstwo na temat drugiego człowieka. Obmowa niewinnego człowieka. Ile robi krzywdy oszczerstwo i ile robią krzywdy obmowy, zwłaszcza w takim małym środowisku, gdzie się ludzie świetnie znają. I człowiek jest nieraz tak nędzny, że uporczywie idzie w to i mówi, i powtarza, i nieraz poniża drugiego człowieka. Śmieje się z niego. Czy to komukolwiek pomogło do szczęścia? Czy nie jest to nędza, jak człowiek tak znienawidzi sąsiada, czy kogoś z rodziny, że nie jest w stanie nawet się do niego odezwać? Czy nie jest to nędza, że człowiek nie umie nieraz porozmawiać z drugim, jak z człowiekiem? Jest to nędza. Nędzą też jest straszna nieuczciwość. Nieraz człowiek zastanawia się, jak żyć, żeby cię nie oszukali. Owszem, są takie sektory naszego życia, w których ciężko jest oszukać, ale nieraz w naszych takich zwyczajnych, codziennych sytuacjach dziwi się, jak żyć, by nie zostać oszukanym. I zaczyna się to już od szkoły. Jaką mam gwarancję, że ktoś dotrzyma słowa? Albo później w pracy, w sprawach biznesu. Jaką mam gwarancję, że ktoś dotrzyma słowa, że towar będzie dobry? I mniejsza tu już o aluzję na temat współczesnych problemów w naszej ojczyźnie, jakichś afer różnych finansowych, gospodarczych i tak dalej, kiedy na oczach ludzi dokonuje się tyle kombinatorstwa i nieuczciwości i ile to robi krzywdy ludziom, a przede wszystkim tym, którzy naprawdę chcą być uczciwi. Takie myślenie krótkowzroczne, tylko o sobie. Że człowiek boi się nieraz zaprowadzić samochód do mechanika, bo nie wie, czy nie zostanie zrobiony w tak zwanego konia. I nie umiem zaufać, dlatego że już tyle razy zostałem wystawiony na wiatr. Czy nie jest nędzą nadal, czy nie jest nędzą w niektórych domach czy osobach alkoholizm? Czy nie jest to niewiarygodne, że taki mały kieliszek, którego by nawet kot potrafił przewrócić, człowiek dorosły nie potrafi przewrócić, tylko musi go wypić? Czy nie jest to nędzą, że człowiek nie potrafi się powstrzymać? Słyszeliśmy przecież 20, 30, 50 lat temu, czy nie było problemu pijaństwa w Baniosze, w Warszawie, w Polsce i widzieliśmy, jak to działa. To po co człowiek w to wchodzi? Po co się do tego zabiera? Czy nie jest to nędza? Zmarnowane, ciężko zapracowane pieniądze, kłótnie niepotrzebne, rozbite rodziny, płacz dzieci, wstyd w szkole? I czym się tu chwalić? Jest to nędza. A czyż nie staje się coraz bardziej nędzą internet, że dziecko czy dorosły nawet już nie jest w stanie się sobie powiedzieć nie? I że wszystko, co robi, to się przyście do tego ekranu, jakby to było gorsze niż alkohol. Czy nie jest to nędzą nieraz też telewizor, że człowiek dorosły nie jest w stanie być wolny, a przez to zmarnowany czas i zawalona praca, niesłowność, nerwy, bo coś nie zostało zrobione, wszystko na wczoraj musi być, utarczki, lenistwo. Czy nie jest nędzą całe spektrum grzechów przeciw 6 i 9 przykazaniu? Pornografia, która rozbija rodziny. Czy nie jest nędzą niepotrzebne relacje, spotkania? Niewinnie się wszystko zaczyna, niewinne słówka, SMS-y, obiecanki, a później niewierność małżeńska, zdrady, płacz, łzy. Czy nie jest to nędza? I komu to do szczęścia pomogło? Oczywiście, można by mówić więcej. Można by mówić o takiej nędzy naszego chrześcijaństwa, że zostaliśmy ochrzczeni, że byliśmy u pierwszej komunii. A jak było bierzmowanie, to wszyscy głośno mówimy, że będziemy świadkami Jezusa Chrystusa, to po co to mówić przed ludźmi? Żeby później robić na opak. Śmiać się z tego wszystkiego, co mówi Bóg. Albo w ogóle o Nim nie pamiętać. I nieraz młodzież w ramach buntu, słyszałem o takich sytuacjach, pali indeks przed kościołem już po bierzmowaniu. No i co? I dojrzali chrześcijanie. 168 godzin, tyle jest w tygodniu. I kiedy niekiedy ludzie są do tego stopnia zakręceni, że nie potrafią jednej godziny na 168 znaleźć dla Pana Boga. A przecież Pan Bóg jednym słowem, jedną decyzją mógłby sprawić, że dzisiaj nikt z nas nie wyjdzie z tego kościoła. I nie chodzi tu o to, żeby kogoś straszyć. Broń Boże, to nie ta strategia, nie ta pedagogika Pana Boga. Tylko o świadomość tego, kim my jesteśmy. A przecież tak trudno jest nieraz podziękować przez jedną godzinę w tygodniu Panu Bogu za to wszystko, co mamy. Dopiero jak tracimy, to wtedy widzimy, jak trwoga to do Boga. A przecież Pan Bóg nie wymaga, żeby siedzieć w kościele nie wiadomo ile. Jest taka nasza nędza. Jak sobie pomyślę, że jako dziecko, a później jako ministrant chodzący do małego parafialnego kościoła na Podlasiu, lepiej się modliłem, a może i byłem lepszym człowiekiem niż teraz jako ksiądz, to naprawdę człowiek sobie myśli, no jesteśmy nędzni. I te spowiedzi, które się powtarzają, i grzechy te same, i nawrócenia, które nie są nawróceniami. Im człowiek jest starszy, to widzi, że problemem nie jest pogoda i że problemem nie są warunki fizyczne i geograficzne, ani problemem nie jest geopolityka, ale problem jest tylko jeden. Dusza ludzka, która jest po prostu chora. Siostry i bracia, przypatrzmy się w drugiej części tej homilii, jak my sobie radzimy z tą chorobą. Bo to, że człowiek jest chory, to nie koniec świata. Bo właśnie Pan Bóg pierwszy wiedział, że człowiek potrzebuje uleczenia i dlatego posłał na świat swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, po co Bóg posłał swego Syna na świat? Nie po to, aby świat potępił, ale by świat zbawił. I właśnie dobra nowina o zbawieniu, Ewangelia, polega na tym, że Bóg mówi do nas przez Syna, dzieci kochane. Jest na to lekarstwo. Nie ma takiej choroby dla Pana Boga, z której On nie byłby w stanie nas wyleczyć. Choroby duszy i choroby ciała. I każda dusza Bóg pragnie, aby była zbawiona. Więc siostro i bracie, czas rekolekcji jest tym czasem, żeby ratować swoją duszę. Może wyjść z takiego marazmu, z jakichś schematów życia, strefy komfortu, po to, by sięgnąć po zbawienie. Jest szansa. Da się to wszystko naprawdę naprawić. I dobra nowina właśnie na tym polega. Ale zanim przejdziemy do dobrej nowiny, to zwróćmy uwagę, jak my leczymy się z tych chorób. Nieraz w sposób bardzo nieodpowiedzialny i fatalny. Po pierwsze, niektórzy stosują takie lekarstwo, co się nazywa obojętnością. Pamiętacie, w Ewangelii idzie kapłan, widzi, człowiek leży na ulicy, nie zatrzyma się, nie pomoże mu. A co mnie to obchodzi? To nie ja. Co mi będzie zabierał czas? I wydaje się, że nic się nie stało. Naprawdę nic się nie stało. A ten człowiek, który leżał, został tam i cierpiał dużo dłużej. Jest taka nieraz obojętność, że my widzimy, że ludzie cierpią obok nas, ale no, to nie mój problem. Ale proszę popatrzeć. Gdyby każdy z nas leżał w szpitalu i nie odwiedził nas nigdy ani lekarz, ani pielęgniarka, ani nikt z rodziny, no to jak byś się czuł? No dlaczego mają cię odwiedzać, skoro jesteś chory? To co nas to obchodzi? To twój problem. Jesteś chory, to umieraj albo wyzdrowiej. No zobaczymy, jak sobie poradzisz. No byśmy się nie odzywali do najbliższych, jak nas mogli tak potraktować. No bo człowiek chory właśnie chce, żeby ci, którzy są zdrowi, mu pomogli, bo on sam nie jest w stanie sobie pomóc. Obojętność jest straszna, bo ona mówi, że wystarczy nic nie robić, a wtedy wszystko się jakoś zmieni. To jest straszna, dziwna logika. To samo ze spowiedzią. Chodzę do spowiedzi, ale po niej nie zrobiłem nic. Nie zerwałem z grzechami, z okazjami do grzechów, z tymi wszystkimi okolicznościami i później dziwię się, że grzechy się powtarzają. No, jak się mają nie powtarzać? Skoro ja nic nie zmieniam, to normalne, że się będą powtarzały. Czyli byłem obojętny wobec swojego postępowania i stwierdziłem, no jakoś to będzie, niech się toczy, jak ma się toczyć. Obojętność jeszcze nikogo nie uleczyła, ale może być dla wielu wymówką i błędną pułapką. Druga reakcja, bardzo dziwna, na grzech, na nędzę, na wściekłość, jest wściekłość. Jesteśmy nieraz wściekli, nieraz na siebie, nieraz na innych. Kiedy jesteśmy wściekli na innych, to mówimy, no jak śmiałeś tak zawalić, jak śmiałeś tak potraktować, jak śmiałeś tak zapić, jak śmiałeś zrobić to czy tamto. I jesteśmy tak wściekli na tego człowieka, że zrobimy wszystko na złość, żeby mu pokazać i powiedzieć, no zobacz, jak ja jestem wściekły. To tak jakbyśmy, wyobraźmy sobie, pojechali w Boże Narodzenie do szpitala ze złamaną nogą, a lekarz widzi nas, że przyjechaliśmy w święta i to jeszcze na jego dyżurze, wściekłby się na nas i powiedział tak. Za to, że przyjechałeś na moim dyżurze w święta ze złamaną nogą, to ja ci złamię drugą nogę i rękę i żebyś raz na zawsze sobie zapamiętał, że nigdy nie wolno przyjeżdżać w Boże Narodzenie do szpitala. No ja cię nauczę raz na zawsze, że nie wolno grzeszyć. Straszne to jest, bo to jest normalne, że w nas rodzi się wściekłość. I każdy by chciał być dobry. Ale rodzi się nieraz takie straszne zdenerwowanie. I to zdenerwowanie zaczyna nami rządzić do tego stopnia, że my kompletnie zaczynamy nie panować nad swoimi emocjami. Tylko chcemy drugiego jakby zdusić go, zabić za to, że on nie jest dobry. A przecież i my sami święci nie jesteśmy. Wściekłość jest niebezpieczna, kiedy dotyczy też nas samych. Bo są tacy ludzie, którzy zewnętrznie są mili, poukładani, ale są nieraz tak wściekli na siebie, że jestem nieodpowiedzialny, że coś mi się znowu nie udało, że jestem w takiej rodzinie, a nie innej. I jak słyszę z wielu stron, człowiek jest nieraz wściekły na samego siebie do tego stopnia, że ta wściekłość może przerodzić się w depresję i zniszczy tego człowieka, bo wściekłość naprawdę jeszcze nikomu nie pomogła. Kolejna reakcja na grzech, na nędzę, bardzo niedobra, to głupota. I głupota polega na tym, że człowiek tak bardzo pomaga drugiemu, że sobie zaszkodzi. To jest taki lekarz, który leczy drugiego i że sam zachoruje. Jeśli wie, że jest to choroba zakaźna, to jemu może zaszkodzić bez odpowiednich środków ostrożności. To sobie musi postawić fundamentalne pytanie. Po co ja pomagam, jeśli stracę siebie, to jak komuś innemu pomogę? Jeśli widzę, że ktoś tonie, a ja nie umiem pływać, no to nie skaczę. Czy Pan Bóg nauczył mnie pływać dlatego, że mam dobre serce? Jest bardzo niebezpieczne nieraz, że my pomagając innym sami dla siebie szkodzimy. Że on tak chciał pomóc swojej żonie czy żona mężowi, że straciła cierpliwość, pokój, łaskę, opanowanie, a nawet zgrzeszy dla niego, żeby tylko pomóc. Czy to rzeczywiście da szczęście? Nie można tak pomagać, żeby sobie zaszkodzić. To nie jest po Bożemu. Trzeba bardzo uważać, żeby nie pomagać po prostu głupio. Kolejny bardzo niedobry sposób reakcji na zło i nędzę to wymądrzanie się. W świątyni przychodzi faryzeusz i celnik. Mieliśmy ten fragment Ewangelii niedawno. I mówi, ja jestem mądry, dobry, ja mniej grzeszę i nie jestem tak jak ten zdzierca, oszust. Jestem lepszy od celnika. Wymądrzanie się to w ogóle jest niezrozumienie rzeczywistości. Pamiętam, jak jeden ksiądz powiedział kiedyś, że nie jest sztuką nie zgrzeszyć, jak się nie miało pokus. Niektórzy się chwalą, że nie mają grzechu. Dziękuj Bogu, że cię diabeł nie kusił albo nie miałeś okazji. Kiedyś na jednej z homilii ksiądz do młodzieży mówi, że młodzież dzisiaj jest okropna, straszna i tak dalej. Cała litania. I po mszy świętej przychodzi ktoś z młodych do zakrystii i mówi, dlaczego ksiądz tak uważa? A on odpowiada, bo tacy jesteście. No i co z tego? Ale żeś pomógł. Ale żeś pomógł powiedzieć, że ja jestem gorszy od ciebie. Świetna pomoc. To tak jakby lekarz powiedział do pacjenta, ja jestem zdrowy, a pan jest chory. Proszę zapłacić za wizytę. Wymądrzanie się jest straszną chorobą, bo jak człowiek sobie myśli, że ja jestem lepszy i nie mam grzechów, to cała moja nędza jakoś zniknie i nie będę już chory. Kolejny sposób bardzo fatalny reakcji na grzech i nędzę to wypieranie się. Wypieranie się polega na tym, że człowiek się nie przyzna, nawet gdyby go złapali za rękę, gdyby go złapali na gorącym uczynku, nawet gdyby sfilmowali, to powie, że to fotomontaż, że to nie on, że to jakaś kombinacja. Gdyby zrobili nawet zdjęcie, będzie uporczywie bronił się i nie wiem skąd to się bierze. Że ludzie dorośli do tego stopnia są jak dzieci, że nie potrafią się przyznać do zła, do grzechu i naprawić to zło. Proszę popatrzeć, jakie jest to niesamowite. Znów niech będzie ten przykład ze szpitalem. Przyjeżdżamy do szpitala ze złamaną nogą. Lekarz pyta, co panu jest? No ząb, piątka. No, bo nie wypada się przyznać. Dentysta się ucieszy, ale wróci do domu i komu zrobił krzywdę, że się nie przyznał? Komu robią krzywdę ci, którzy się nie przyznają? Oczywiście robią krzywdę tym, których skrzywdzili. Bo to jest straszne, że nie dość, że ktoś napsocił, no bo nikt nie jest doskonały, każdy jest grzeszny. To zamiast się przyznać, poprawić, to w żywe oczy kłamie i myśli, że ktokolwiek w to uwierzy. Przede wszystkim sobie też szkodzi, bo żyje w kłamstwie i się utwierdza w kłamstwie. Jak to jest, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, no ja zawaliłem, skłamałem, byłem nieuczciwy, byłem pyszny, no przepraszam i naprawiam zło i chcę się poprawić. A ludzie tak wciskają kit jeden drugiemu, że zapierają się i może byłoby dobrze, jakby czasami przychodzili do spowiedzi małżonkowie razem albo z sąsiadem, bo jak przyjdzie sam, to myśli, że jest taki pobożny, a inni jeszcze podpowiedzieliby parę innych grzechów. Jest jeszcze jeden sposób, ostatni, o którym chcę powiedzieć, fatalny, a może nawet najgorszy reakcji na zło, szatański sposób. To nazywanie zła dobrem. Niektórzy, jak już nie potrafią się wyprzeć, jak nie potrafią reagować inaczej, to zło nazywają dobrem. Proszę nie traktować tego pytania jako oceny z mojej strony, tylko jako zachętę, żeby uczciwie odpowiedzieć. Wprawdzie, co młodzi ludzie zyskali, zaczynając mieszkać razem ze sobą przed ślubem, ze swoim narzeczonym czy narzeczoną? Co oni z tego mają? Pewien ksiądz mi opowiadał, jak w 1989 roku chodził po kolędzie w Warszawie i na 500 mieszkań tylko jedną parę spotkał, która mieszkała razem przed ślubem. I dyskusja była klasyczna. Proszę księdza, musimy się sprawdzić. No dobrze, to się sprawdzajcie. Tylko warto zadać pytanie, dlaczego jest więcej rozwodów wśród ludzi, którzy lekceważą naukę Kościoła? Bo jeśli nie na Bogu, to na czym budują swoje życie? Na emocjach, na przeżyciach, na doznaniach? Kiedyś po kolędzie w jednym domu, nie tutaj, nie w tej parafii na szczęście, była babcia i wnuczek. Mówi, że wnuczek mieszka w Warszawie z dziewczyną, ale dobrze sobie radzą, pracują, studiują i babcia zadowolona. Więc pytam tego wnuczka, czy tak jest, czy nauka Kościoła ma dla niego jakieś znaczenie, czy jest wierzący. A babcia mówi, przeksiędza, co ksiądz się czepia? Dużo teraz tak żyje. Proszę, jaka nowoczesna babcia. To ja jestem taki zacofany, staroświecki. Chyba, że sama tak żyła. Owszem, rodzice i dziadkowie nie są w stanie za wnuczka, czy syna, czy córkę, czy wnuczkę zmienić decyzji. Ale jeśli mówią, no wszyscy tak robią, ty też tak możesz. Więcej nie trzeba. I kiedyś na sądzie staną przed Bogiem i powiedzą, rodzice mi nie zwrócili uwagi. A co ja złego robiłem? Dlaczego nie zwrócili uwagi? I tu jest problem. Nazywanie zła dobrem, grzechu dobrem. To jest normalne. To nie jest normalne. Dla chrześcijanina życie w grzechu nie jest stanem normalnym. Dla tego, który mówi, że jest uczniem Pana Jezusa i chce za Nim iść, normalnym stanem jest życie w łasce uświęcającej. A że upadamy, dlatego mamy spowiedź, mamy konfesjonały. I Bogu dzięki w Polsce nie brakuje księży. I to od nas zależy, czy chcemy żyć w łasce, czy w grzechu. I to jest właśnie szatańskie, wmawianie nam, że to jest normalne. Taka moda, takie czasy. Dlaczego nie powiedzieć, no jestem słaby, jestem grzeszny, nie mam tyle silnej woli, nie potrafię, nie stać mnie, więc żyję w grzechu. Przecież nikt w Polsce nikogo nie kamienuje za to, że żyje w grzechu. Ale nie wolno nazywać zła dobrem, grzechu dobrem. I nieraz widzimy zataczających się pijanych ludzi na ulicy. Już od dziecka wiadomo, co robi alkohol i każdy może w to wpaść. Nawet koń by się uzależnił, jakby mu podawać porcje codziennie. Nie nazywajmy zła dobrem, bo naprawdę to nikomu w niczym nie pomoże. To nas zaprowadzi do zguby wiecznej. Jesteśmy bardzo mądrzy, jeśli chodzi o choroby ciała. Potrafimy znaleźć lekarzy, nawet za granicami. I drogie jakieś wizyty. Ale jeśli chodzi o choroby duszy, to stosujemy nieraz takie metody, które nie pomagają. I ani nam, ani rodzinie. I dzieje się potem tak, że po 20, 40, 50 latach, zamiast cieszyć się wnukami, dziećmi, to tylko pozostaje smutek i żal, że coś odpuściliśmy, coś darowaliśmy, nie mówiliśmy, milczeliśmy, bo co to da? Przyzwalaliśmy na zło. Siostry i bracia, jest tylko jeden sposób na chorobę, na nędzę, na grzech, na to, co złe. Tym sposobem jest miłosierdzie. I czas rekolekcji to jest właśnie czas odkrywania tego miłosierdzia. I będziemy sobie mówili jutro i w kolejnych dniach, co to jest Boże miłosierdzie, jak to wygląda u Pana Boga i jak to zastosować w życiu. I żeby dziś nie skończyć tak negatywnie. Jest lekarstwo, bo Bóg jest wszechmogący i nie ma takiej choroby duszy, z której Bóg nie byłby w stanie nas uleczyć. I tylko postawa ojca, lekarza, który jest miłosierny, który się nie wymądrza, który nie jest obojętny, który się na nas nie wścieka, który nie jest głupi, który się nie wypiera i który nie nazywa zła dobrem, tylko taka postawa, która chce uleczyć drugiego człowieka, bo go kocha, jest właściwą postawą, która może pomóc ocalić Twoją i moją duszę. Amen.